Wolne na opiekę nad rodzicem, dodatkowy wydłużony płatny urlop na regenerację, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu to tylko niektóre propozycje, jakie mają szansę na stałe zagościć w kodeksie pracy i zachęcić osoby w wieku 50+ do aktywności zawodowej, informuje Puls.hr. Pracodawcom natomiast przysługiwałoby dofinansowanie do dostosowania miejsc pracy do potrzeb osób po 50 roku życia. Na ile to zmieni sytuację osób 50+ na rynku pracy, jeśli te propozycje wejdą w życie, między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest szansa, że w marcu już uczestnicy Rady Dialogu Społecznego podpiszą porozumienie strony pracowników i pracodawców Rady Dialogu na rzecz aktywnego starzenia. A tam między innymi właśnie te rzeczy, które wymieniłam przed chwilą, czyli wolne dni na opiekę nad rodzicem, dodatkowy wydłużony płatny urlop na regenerację, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. To będzie rewolucja, jeśli wejdzie w życie?
Przede wszystkim musimy szukać rozwiązań, które wyjdą naprzeciw największemu zjawisku, największemu problemowi, z jakim mamy do czynienia, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, a więc demografię. I bez szukania w taki aktywny sposób możliwości wychodzenia naprzeciw tym trendom, będziemy w coraz gorszej sytuacji. W pewnym momencie i tak do tych rozwiązań, o których mówimy, będziemy zmuszeni. To się wszystko dzieje w Radzie Dialogu Społecznego, w dialogu między pracownikami i pracodawcami. To jest bardzo dobra wiadomość, bo daje szansę na to, że będziemy szukali takiego rozwiązania, które będzie i dobre dla pracodawców, którzy tworzą miejsca pracy, i dla pracowników, którzy na tym rynku z tych miejsc pracy poszukują. Jest dużo przypadków, gdzie pracodawcy adaptują, inwestują w miejsca pracy dla starszych pracowników po to, żeby w ogóle dać możliwość im pracować, i to w różnych branżach, bo ich po prostu zwyczajnie brakuje. Ale warto właśnie w takim miejscu jak Rada Dialogu Społecznego, którą mieliśmy nadzieję będzie takim kreatywnym gremium, które będzie tworzyło nowe rozwiązania, a nie tylko reagowało na to, co dostajemy ze strony rządowej czy od posłów. I te rozmowy wyglądają nie najgorzej, chociaż Solidarność powtarza, że tego typu umowy, tego typu negocjacje powinny odbywać się na każdym szczeblu w ramach układów zbiorowych, bo nie wszystko, co się wypracuje tak globalnie, będzie pasowało na przykład dla takiego przedsiębiorcy jak pan Pellowski, który ma swoją specyfikę i zupełnie innych rozwiązań może potrzebować, więc muszą za tym iść też przepisy zmieniające czy umożliwiające zawieranie układów zbiorowych, które też byłyby źródłem prawa, nie tak jak tylko kodeks pracy. Kodeks pracy nawet należałoby ograniczać na rzecz układów zbiorowych, właśnie po to, żeby szukać takich rozwiązań skrojonych na miarę do każdego biznesu, do każdego miejsca pracy, na ile to się oczywiście da zrobić.
No właśnie, to wolne na opiekę nad rodzicem, dodatkowy wydłużony płatny urlop na regenerację, zmiany bardzo potrzebne. Ale na ile mogą się stać argumentem dla pracodawców, żeby osób z grupy 50+ nie zatrudniać, bo stwierdzą, że to jest dla nich zbyt duże wyzwanie?
Obciążenie, tak.
Grzegorz Pellowski.
Ma pani rację, pani Iwonko, tutaj pan Marek bardzo ładnie powiedział. Ja jako pracodawca jestem dotykany przez problem braku rąk do pracy i cieszę się z każdego rozwiązania. Aktywność ludzi po 50 w Polsce, ten poziom ludzi aktywnych jest o wiele niższy niż za granicą i trzeba jak gdyby wdrażać programy, żeby zachęcać te osoby po 50, po 60. Mamy w swojej firmie sporo takich osób i powiem, one absolutnie niczym nie ustępują. Tutaj wielokrotnie w programie żeśmy o tym rozmawiali, że te osoby po 60 nawet, to są takie perełki, to są bardzo doświadczeni pracownicy, gdzie młodsi pracownicy mogą czerpać od nich wiedzę. Także to są skarby i każdy taki ruch ze strony rządu, ze strony dialogu społecznego, myślę, powinien zbliżać do pewnych rozwiązań i poprawy sytuacji na rynku pracy.
Tutaj warto zaznaczyć, że to nie tyle jest propozycja samego rządu, on jest tutaj na razie stroną, która się temu przygląda w sposób naturalny. To jest inicjatywa strony społecznej, strona społeczna, więc przedstawiciele pracowników i przedstawiciele pracodawców. I było kilka przypadków w naszej historii, już nawet w Nowej Radzie Dialogu Społecznego, gdzie taki kompromis przełożył się na prawo, bo na przykład jeśli chodzi o stawkę godzinową, dogadaliśmy się z pracodawcami. Jeżeli chodzi o syndrom pierwszej dniówki, dogadaliśmy się z pracodawcami. Przedkładając to porozumienie, to wspólnie wypracowane porozumienie stronie rządowej, ale też mieliśmy w historii przypadki, gdy takie porozumienia wypracowane nie były uwzględniane przez stronę rządową. Mam nadzieję, że w tym przypadku tak nie będzie, bo tych zmian daleko idących na rynku pracy musi się pojawić bardzo dużo, żeby ta aktywność zawodowa była dużo, dużo większa. To jest to, co pan Pelowski powiedział. Jest ogromna zapaść, jeśli chodzi o ilość ludzi starszych na rynku pracy. Tym bardziej, że przesuwa się ta granica wieku średniego. To już nie są dzisiaj 40-latkowie. Dzisiaj wiek średni to się tak naprawdę od 50 lat zaczyna. To dzisiaj są zupełnie inni ludzie niż jeszcze 30-50 lat temu.
Wspomniał pan o układach zbiorowych pracy, o tym, że dobrze by było, żeby firmy też z pracownikami wypracowywały. No właśnie, układy zbiorowe, panie Pelowski, u pana jest to możliwe w mniejszej, znaczy trudno mówić o mniejszej firmie w pana przypadku, bo ma pan kilka piekarni w różnych miejscach, ale jeśli to jest, załóżmy, jedna mała piekarnia, jeden pracodawca i czterech pracowników, da się tutaj wynegocjować układ
zbiorowy? To jest
bardzo
trudne. Tutaj pan Marek powiedział, to jest specyfika. Są na przykład piekarnie, które produkcję swoją utrzymują tylko na nocnej zmianie. Ja pojęcia nie mam, jak to funkcjonuje. U nas to jest tak, że te zmiany się zmieniają. Jest system dwuzmianowy. Co tydzień jest zmiana. To jest bardzo trudne. W małych zakładach, gdzie produkcja musi być, tak jak powiedziałem, na jednej zmianie, pojęcia nie mam, jak takie coś można rozwiązać. Tylko poprzez zachęty, nie wiem, jakieś finansowe, prawda, poprzez zachęty jakiegoś wydłużonego urlopu, poprzez zachęty jakichś dodatkowych przerw pracy. Także tych elementów jest trochę.
A to ja panu powiem, jak to się robi i jak firmę, która ma czterech pracowników...
Będzie przepis, uwaga,
można,
proszę słuchać.
Można obejmować układami zbiorowymi. Nie tyle przepis, co cel, do którego dąży Solidarność. Wyobraźmy sobie branżę piekarniczą jako całość, która ma swoją specyfikę. I teraz myślę, że przedsiębiorcom z tej branży bardzo by zależało, żeby ustawić pewne standardy takie progowe, poniżej których się nie schodzi. Na przykład jakie warunki muszą spełniać piekarze, jakie stawki powinni mieć, jakie kwestie socjalne. Po to między innymi, żeby na przykład nie podbierać sobie, nie konkurować między sobą pracownikami, tylko konkurować jakością wyrobów, marżą, jakością świadczonych usług. I układy zbiorowe w przypadku małych firm mają sens wtedy, gdy zawiera je się dla całej branży, gdy funkcjonujący w tej branży przedsiębiorcy zrzeszą się, czy w jakiś sposób zorganizują, żeby być stroną dla pracowników. I wtedy sobie ustalamy, że na przykład takich rzeczy w tej branży się nie robi, że takie rzeczy są standardem, że poniżej tego nie schodzimy. I to w kapitalizmie najważniejszą rzeczą jest ustawić jasne i równe warunki gry dla wszystkich. Po to, żeby wygrywali najlepsi, a nie ci, którzy są największymi cwaniakami i najwięcej oszukują.
Panie Marku, o tym rozmawiamy w naszej branży już od 30 lat.
I jakie efekty?
Zerowe.
A dlaczego?
Powiem tak, podam przykład, to się najlepiej...
Na przykładzie.
Lata 90., początek lat 90., środowisko było bardzo mocno zżyte ze sobą i ci prywatni producenci, i ci spółdzielczy, powiedzmy PSS, Połem Gdańskie, pan prezes Śliwa i takie mieliśmy swoje spotkania. Na różne tematy rozmawialiśmy, całego środowiska, prawda, i też zapadały pewne ustalenia, żeby trzymać jakiś standard. I jak żeśmy coś ustalili, to wiecie, co było następnego dnia? Dokładnie odwrotnie. Także,
my to nazywamy przymusem układowym.
Powiem tak, panie Marku, jeszcze dokończę. Nie wolno nam zapominać o tym, że ta grupa, powiedzmy tutaj, ta zrzeszonych piekarzy w cechu o na przykład, prawda, i PSS z POŁ-em, gdybyśmy my się sami porozumieli, na pewno byłoby dobrze. Mhm. Ale nie wolno nam zapominać o tym, że na nasz rynek przywożone jest pieczywo z okolic Gdańska po tak zaniżonych cenach. Nie wierzymy, że uczciwie można w tak niskiej cenie wyprodukować pieczywo. I tu jest ta szara strefa, która dotyka nas bardzo, bardzo nas to boli, bo no, trudno nam wtedy konkurować na rynku naszymi wyrobami, tak jak pan to powiedział bardzo ładnie, żeby ten najlepszy towar wygrywał i ta najlepsza cena. To jest trudne.
Wbrew pozorom to nie jest trudne i doświadczenia krajów, w których to obowiązuje, są bardzo dobre, na przykład Austrii. Chodzi o to, żeby każdy pracodawca, rejestrując swoją działalność, musiał być przypisany do którejś z izb gospodarczych, która go reprezentuje. I teraz porozumienie zawarte z izbą gospodarczą, w której oni uczestniczą, wiąże tych wszystkich członków tej izby gospodarczej do przestrzegania tego typu porozumień, które się ściga na równi z łamaniem kodeksu pracy i innych rzeczy. A więc z jednej strony oczywiście poddajemy się pewnemu reżimowi, bo zawsze kompromis, z czegoś trzeba zrezygnować, coś zyskać. Natomiast ja mówię specjalnie o przymusie układowym, bo tutaj w tym prawie krajowym, w tym odgórnym, należy zrobić to w taki sposób, aby ta reprezentatywność przede wszystkim pracodawców była usankcjonowana, żeby była partnerem do negocjacji, bo dzisiaj mamy nierówność strukturalną. Związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników i porozumienia podpisywane ze związkami zawodowymi obowiązują wszystkich pracowników. Natomiast pracodawcy, nawet jak nazywają się reprezentatywnymi, to reprezentują tylko i wyłącznie członków swoich organizacji, a tych zrzeszonych w organizacjach pracodawców jest 2-2,5%.
Ale wróćmy jeszcze do tych propozycji związanych z kodeksem pracy i pracowników 50+. W kodeksie miałaby pojawić się również nowa forma ochrony przedemerytalnej. Wśród pomysłów tutaj jest umowa mentorska. Co to takiego?
Tutaj chodzi o to, że to jest ogromne doświadczenie tych pracowników, którzy mają za sobą wiele lat pracy, bardzo często w tej samej branży. I pozbywanie się takiego pracownika to jest też pozbywanie się kapitału, który ten pracownik w sobie ma. A on może być mentorem dla młodszych pracowników.
Nigdy
nie jest tak. Nigdy nie jest tak, że ktoś wykształcony po zawodówce, technikum czy po studiach przychodzi do firmy i on już jest fachowcem. A on jeszcze musi swoje wypocić, swoje napsuć. Pracodawca jeszcze musi w niego sporo zainwestować. I teraz mamy takiego 50-latka czy 60-latka, który to doświadczenie ma, który te inwestycje już pochłonął ze strony pracodawcy. I co teraz, pozbywać się go? A z drugiej strony są profesje, gdzie on jest po prostu niewydajny. Jeżeli nie dostanie odpowiedniego sprzętu, no nie może nosić ciężarów takich jak młodszy pracownik, no ale może obsługiwać sprzęt, który te ciężary będzie za niego dźwigał. Ale w taki sprzęt trzeba zainwestować. Więc trzeba szukać tutaj balansu. Do tej pory, gdy był rynek pracodawcy, gdy było bardzo duże bezrobocie, wielu pracodawców nie było tym zainteresowanych, bo mogło swobodnie sobie tych pracowników wymieniać. Dzisiaj, gdy ich brakuje, a dostępni są ci pracownicy starsi, to trzeba właśnie szukać takich rozwiązań z jednej strony, żeby wesprzeć pracodawcę, aby on mógł stworzyć warunki pracy do przedłużenia tej aktywności zawodowej, ale z drugiej strony też pozwolić wykorzystać ten potencjał, właśnie ten mentorski potencjał z tych starszych pracowników, aby oni tych młodszych, przyszłych fachowców mogli wychowywać wręcz, bo to nawet nie chodzi o szkolenie, bo do szkolenia to są kursy, instruktorzy, a tu chodzi raczej o takie kształtowanie, wychowywanie takiego przyszłego fachowca, który przejmie od tych starszych mentorów te ich umiejętności.
I jak dużo jest takich osób, które na mentora się nadają?
Powiem tak, jeżeli pracodawca dba o swoją załogę i stara się utrzymać pracowników. Tu pan Marek powiedział, że kiedy był moment pracodawcy, to pracodawca no tak średnio liczył się. Coś nie tak, zwalniało się i płynność była duża, wydajność dobra, bo wszyscy w pracy się starali, bali się o utratę miejsca pracy. Dzisiaj jest inaczej. I powiem na swoim przykładzie, staramy się dbać o naszych pracowników. Jak ktoś już do nas przyjdzie, to pracuje po 30 lat i mamy takich pracowników sporo. Taki przykład też nasza pani Ala, która pracuje w sklepie, no to jest nasza perełka i jest już na emeryturze, ale prosimy, żeby przychodziła do pracy i faktycznie ona daje świetny przykład młodym pracownikom, jak należy pracować, jak należy obsługiwać, jak trzeba być miłym, jak trzeba być grzecznym dla klienta. I powiem pani Wonko, że to świetnie funkcjonuje. Ci młodzi ludzie patrzą, obserwują, że można pracować inaczej, prawda? Że można czerpać z pracy przyjemność, że dzień inaczej mija, jak jest się po prostu miłym, grzecznym i bilans tego wszystkiego naprawdę jest bardzo dodatni dla nie tylko dla tych pracowników, dla tych młodych ludzi, ale też dla całej firmy.
I dla pani Ali, rozumiem, też.
Miłego, wspaniałego pracownika za ladą nie zastąpi żaden bezobsługowy sklep i to jest ta wielka przestrzeń, to tak trochę nawiązując. Ale właśnie dlatego wracam do tych układów zbiorowych. Solidarność często zżyma się na różne pomysły, że 35-godzinny tydzień pracy dla wszystkich. Nie wiem, może tak. My byśmy woleli rozmawiać z każdą z branż i szukać takich rozwiązań, która dla tej branży byłaby najlepsza, bo w jednej może 30 godzin. W innej może te 40 godzin w ogóle nie jest problemem. Jeszcze innej może nie godziny pracy, a jakieś inne dni, jakiś inny rozkład czasu pracy. Tych rozwiązań jest całe mnóstwo i my zamiast rozmawiać o takim narzucaniu odgórnym, jednak wskazujemy układy zbiorowe, a więc dialog między pracownikami i pracodawcą, to jest najlepsza droga do szukania rozwiązań, szczególnie gdy są bardzo trudne problemy do rozwiązania.
Zmieniamy temat. Sklepy zostały wywołane bezobsługowe. My jeszcze będziemy trochę o tych obsługowych. Hipermarkety znikają, a branża ma problem. Przyzwyczajenia Polaków zmieniają zasady gry, informuje Business Insider. Klienci nie chcą już godzinami spacerować po niekończących się alejkach sklepowych, a potem dodatkowo jeszcze tkwić w kolejce do kasy. Co się stało? Dlaczego już nie jeździmy tak tłumnie do hipermarketów?
Przede wszystkim bardzo dziękuję za wywołanie tego tematu, bo przy okazji dyskusji o ograniczeniu handlu w niedzielę pojawia się bardzo nieuczciwej gry, szczególnie ze strony tych, którzy lobbują, aby to rozwiązanie wycofać. Są trendy, które są niezależne od tego, czy handlujemy w 6 dni, czy w 7 dni i te trendy widać od wielu, wielu lat. One są o tyle w Polsce zaskakujące, że w Niemczech i we Francji na przykład jest dokładnie odwrotnie. Zaczynają tracić dyskonty, a bardzo zyskują hipermarkety. My jesteśmy na trochę innym etapie rozwoju i chcemy robić szybkie, kompletne zakupy i niespecjalnie jesteśmy zainteresowani obejrzeniem 15 rodzajów majonezu. Wystarczą nam 2 rodzaje majonezu, które mamy w dyskoncie. Nie chcemy oglądać kilkunastu rodzajów tej samej szynki. Wystarczy nam, jak wśród 4 wybierzemy. Tym bardziej, że mamy swoje przyzwyczajenia, bo bardzo wiele osób dzieli w dyskontach. Tu kupujemy, bo są trochę lepsze warzywa czy owoce. Tutaj trochę lepsze wędliny, więc tak staramy się robić te zakupy. Ale przede wszystkim żyjemy bardzo szybko. Przede wszystkim mamy niewiele czasu i chcemy wjechać w jedno miejsce, zrobić kompletne zakupy, najczęściej w drodze z pracy do domu, jeszcze po drodze odbierają dziecko ze szkoły, szybko musimy zrobić obiad, więc stąd dyskonty stają się dla nas takim najlepszym, podręcznym rozwiązaniem, które też bardzo często mamy na trasie do domu, bo dyskonty w większości są tak porozkładane, że są w miejscach
zamieszkania, blisko.
Dokładnie, blisko,
że jesteśmy miejskich.
Bardzo dobrze pani redaktor to ujęła. I bardzo dobrze, te trendy są niezależne, tak jak z upadłościami małych sklepów. One od 30 lat upadają ciągle z tych samych powodów. Ograniczenie handlu nie spowodowało zwiększenia ilości upadłości małych sklepów. Wręcz przeciwnie, w niektórych segmentach nawet sytuacja znacząco się poprawiła. Więc więcej w tej całej dyskusji uczciwości takiej wzajemnej, bo tylko prawda jest ciekawa, a jeżeli nie będziemy poprawnie diagnozować tego, co się dzieje, to też nie będziemy w stanie znaleźć dobrych rozwiązań.
Ja powiem w ten sposób. Mija szał, bo faktycznie na początku lat 90., kiedy Polacy byli zachwyceni tymi marketami, pamiętam.
Bo to było coś, czego nie mieliśmy.
Tak, kiedy tego, czego nie było.
Żeby sam zaliczyć, trzeba było do Warszawy jechać.
Tak, powiem, ten pierwszy dyskont, który, raczej market, który się otworzył przy przy obwodnicy, to
hit
sam
wtedy
jeździ...
chyba,
tak,
nie?
To było szaleństwo. 60 kas, prawda? Cały Gdańsk tam jeździł, spotykało się tam no, wszystkich znajomych. To było szaleństwo. I ja myślę, że to mija. Te sieci też już się w jakiejś części, mi się wydaje, pogubiły, bo oni myśleli, że, czy myślą nadal niektóre sieci, że ten prosty biznes, że stawiało się hale, stawiało się regały i tam kilkadziesiąt tysięcy artykułów i Polacy przyjadą, to szybciutko kupią.
Samo się kulnie, nie?
Tak, to się kończy. To się kończy. Widać to najlepiej na Tesco, wycofuje się, bo no, tak podejrzewam, że oni zagubili się w tym wszystkim, że ten prosty biznes się wyczerpał i trzeba coś więcej z siebie dać. Obserwuję Biedronkę na przykład. Podziwiam tą Biedronkę, bo pamiętam Biedronkę sprzed lat, gdzie było no, średnio na paletach to stało, ciemne sklepy, takie zaniedbane trochę. To, co dzisiaj Biedronka prezentuje, to naprawdę ogromny szacunek dla tych osób zarządzających. Ten sklep się zmienia na dobre, ale też widzę, że nawyki nas, Polaków, się zmieniają. Tutaj, tak jak pan Marek powiedział, ludzie chcą szybciutko z pracy do domu, ale widzę po naszych klientach, jak obserwuję, szczególnie to latem widać, bo często w ogródkach przesiadujemy i obserwujemy, jak no, wraca taka moda na robienie zakupów rodzinnych, gdzie całe no, idą rodziny na halę, robią warzywa, owoce kupują, wędliny, potem wracają do nas po pieczywo, usiądą, kawkę wypiją i jadą sobie do domu. Zakupy, mi się wydaje, przestały być taką gonitwą za tanim majonezem, tanią zupą. Mi się wydaje, że Polacy już chcą czerpać przyjemność zrobienia zakupów i chcą się zachwycać robieniem zakupów. Ja powiem, w markecie czuję się fatalnie. Nie chodzę w ogóle na zakupy, bo ciągle się potykałem się o te palety, prawda, stanie w tej kolejce, potem ten ochroniarz mierzy wzrokiem, czy tam w kieszeniach czegoś nie mam. To było dla mnie bardzo krępujące. Zrezygnowałem. Zakupy robimy w sklepach, które są koło nas, w naszym sąsiedztwie i znamy wszystkie ekspedientki, znamy naszą panią na hali targowej, gdzie robimy świetne zakupy, warzywa, owoce i to jest dla nas ogromna przyjemność i zachęcam wszystkich do robienia zakupów tu na miejscu, bo no, tak powinno być patriotycznie, te pieniądze w końcu, na końcu zostaną u nas.
Ale poza tym też potrafimy jednak już, nie dajemy się tak oszukiwać i łapać na reklamy jak kiedyś. Znamy różnicę między odmrażanym pieczywem a pieczonym pieczywem. Nie daje nam się wcisnąć takiego kitu, jak to przez wiele reklam się przewijało. Więc jest coraz lepiej. Ta zamożność też powoduje, że chcemy coraz lepiej żyć, dużo...
No właśnie.
Wyższym poziomie.
Nie biegamy z tym ogromnym koszykiem, nie zbieramy wielu towarów do tego koszyka, a przy okazji zachodzimy sobie do sklepu z ubraniami. Teraz raczej idziemy najpierw do sklepu z ubraniami.
Chleb za 4-5 zł przestał być dla nas barierą. Nie patrzymy na czasami jak ten, ale chcę powiedzieć o tym, że zaczynamy zupełnie inaczej funkcjonować, ale to jest domena bogacącego się społeczeństwa. I market i dyskonty bardzo dobrze się dopasowują do tego, dlatego że jakość ich i jakość towarów, które są prezentowane, ale też i sprzęt warsztatowy, ciuchy, elektronika, bardzo dużo rzeczy, różne dni tematyczne można kupić ten, więc one doskonale czują rynek, doskonale badają nasze przyzwyczajenia i nasze oczekiwania. I zaczyna być miejsce na tym rynku dla wszystkich. I dla małych sklepów, i dla małych rzemieślników robiących fantastyczne wyroby, ale też i dla dużych sieci międzynarodowych.
A o tym, co może powstać na terenach, które do tej pory zajmowały te ogromne hipermarkety, będziemy pewnie rozmawiać w którejś z kolejnych audycji. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Grzegorz Pelowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa, Andrzej Dubas program realizował, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękuję.